Wydawnictwo Lind & Company przedstawia Katarzyna Gacek W jak morderstwo. Czyta Izabella Bukowska. Wstęp. Confessio est regina probationum. Przyznanie się jest królową dowodów. Każdy ma w życiu takie chwile, które chciałby cofnąć. Wymazać, wykasować. Przewinąć na szybkim podglądzie z powrotem do napisów początkowych. Ja akurat mam ich sporo. Gdybym na przykład mogła cofnąć czas, to jadąc do Warszawy w zeszłym tygodniu, nie zignorowałabym świecącej już od jakiegoś czasu kontrolki paliwa i nie ominęłabym w roztargnieniu stacji benzynowej, tylko zatankowała do pełna. Oszczędziłoby mi to 20 minut upokorzeń, kiedy mój samochód zdechł na pasie dla lewoskrętów w jednym z najruchliwszych miejsc Warszawy, w samym szczycie popołudniowego szczytu. Każdy, naprawdę każdy kierowca, któremu jakimś cudem udało się przebić na sąsiedni pas i mnie wyminąć, unosił znacząco w górę środkowy palec. Bardzo wtedy żałowałam, że nie mogę cofnąć czasu. Żałuję tego również za każdym razem, kiedy wyjmuję z pralki koszulę męża. Godzinę wcześniej śnieżno-białe, teraz szarawe, a na końcu wygrzebuję z bębna samotną, czarną skarpetkę. Żałuję momentów zamyślenia, które pieczołowicie przygotowywane dania zamieniły w zwęgloną braję. Ale tamtej, majowej, sobotniej nocy, kiedy w parku miejskim w Podkowie Leśnej znalazłam zwłoki, pod żadnym pozorem cofnąć bym nie chciała. Rozdział pierwszy. Był ciepły, majowy, sobotni wieczór. Dzieci od dawna leżały już w łóżkach, a Tomasz zamknął się w swoim gabinecie, żeby pracować. Gabinet Tomka był najważniejszym punktem naszego domu. Centrum, czy raczej epicentrum, tak to jest to słowo. Po pierwsze, za pieniądze, które włożyliśmy w te 15 metrów kwadratowych, można by było urządzić spore mieszkanie. Po drugie, Tomasz roztaczał wokół swojego gabinetu aurę wyjątkowości. Kiedy zaszywał się w swojej samotni ściegiem krzyżykowym, pozostali domownicy musieli wyciszać komórki, poruszać się po domu na palcach, najlepiej w ogóle nie oddychać. Z punktu widzenia mojego męża, to i tak niewielka cena za obcowanie z wielkością. Z mojego punktu widzenia, wszystko, co pozwalało uniknąć jego irytacji, warte było wysiłku. I tyle. Ponieważ na niedzielny obiad Tomasz zażyczył sobie karkówkę, przystąpiłam do przygotowań. Wyjęłam mięso z lodówki, pocięłam na plastry, ułożyłam w garnku i zalałam olejem wymieszanym z przyprawami. Potem odstawiłam garnek do lodówki, dokładnie wytarłam blat, poprawiłam wiszącą krzywo ściereczkę, sprawdziłam, czy pies ma wodę w misce i ruszyłam na górę. Zmęczona po całym dniu trochę straciłam czujność, co natychmiast wykorzystała kobyła. Z kobyłą trzeba uważać. Jest stara i tak wielka, że nie udało jej się umieścić w żadnym sensownym pomieszczeniu w domu. Wylądowała więc w holu na piętrze, gdzie się natychmiast zaczęła rozpychać i panoszyć. Właściwie nie sposób przejść obok niej, żeby o nią nie zawadzić albo przynajmniej się o nią nie otrzeć. Nie lubię jej. Nikt jej nie lubi. Ale ponieważ dostaliśmy ją w spadku po ciotecznej babce mojego męża, nie mogliśmy tak po prostu wywalić jej na śmietnik. Zresztą, który śmietnik zniósłby kobyłę? Zamieszkała więc z nami ta ogromna, przedwojenna, trzydrzwiowa szafa o bardzo niemiłych cechach charakteru. Jest narowista i złośliwa. Atakuje znienacka, celnie i boleśnie. Ma prostą, ale skuteczną taktykę. Kiedy ktoś z domowników się zbliża, jej środkowe drzwi, te z lustrem, nagle się otwierają i nie ma szans, żeby się z nimi nie zderzyć. Wydawałoby się, że nic prostszego, jak zamykać owe drzwi na klucz. Niestety, kobyła przewidziała to i klucze gubi. Średnio raz na miesiąc okazuje się, że klucza nie ma. I nawet najszerzej zakrojone poszukiwania nie dają efektu. Dzieci twierdzą, że szafa te klucze połyka. A ja, po 6 latach regularnego odwiedzania sklepu z artykułami metalowymi w celu dokupowania kolejnych egzemplarzy, jestem skłonna przyznać im rację. Tym razem drzwi kobyły uchyliły się na tyle wolno, że udało mi się w ostatniej chwili uniknąć zderzenia. Znalazłam się jednak naprzeciwko lustra, co nie poprawiło mi humoru. Czy to możliwe, że ta nijaka, 35-letnia kobieta z lekką nadwagą i włosami o nieokreślonym kolorze, ściągniętymi w koński ogon, to ja? Niestety, wszystko na to wskazywało. Gwałtownym ruchem zamknęłam więc szafę i omijając starannie wzrokiem swoje odbicie, poszłam ucałować dzieci na dobranoc. Użycie cudzysłowu zrozumiecie za chwilę. Pokój po prawej, królestwo mojej córki. Ostrożnie nacisnęłam klamkę i zajrzałam do środka. Kaja, 9-latka o aparycji aniołka, leżała w łóżku z książką na kolanach. W ciepłym świetle nocnej lampki, ubrana w różową piżamkę, wyglądała tak słodko i niewinnie, że każdy dałby się nabrać. Każdy, z wyjątkiem mnie. Ominęłam rozłożoną na dywanie kolekcję Barbie i podeszłam do łóżka. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Spytałam. Dziecko posłało mi niewinne spojrzenie i zatrzepotało rzęsami.
Bo sobie czytam, mamciu.
Nawet gdyby nie użyła tego ostatniego, przesłodzonego zwrotu, i tak bym się zorientowała, że kłamie. Bardzo trudno jest czytać do góry nogami. Uśmiechnęłam się więc, trochę krzywo, i szybkim ruchem podniosłam książkę. Spod starego wydania Mary Poppins w parku wyłonił się tablet, na którego ekranie Angry Birds szykowały się właśnie do kolejnego ataku. Skonfiskowałam go bez słowa.
Mamo, jęknęła Kaja, bym miała rekord.
Trudno się było w jej postawie dopatrzyć skruchy. Jutro szlaban na telewizję, 3 raz w tym tygodniu i już masz rekord.
A Kuba to może grać,
bo jest starszy. Wiedziałam doskonale, że mała nienawidzi tego argumentu. 3-letnia różnica wieku była dla niej przepaścią nie do przeskoczenia.
To niesprawiedliwe,
pisnęła. Przez ułamek sekundy zastanawiała się, jaką przyjąć strategię, po czym zanurkowała pod koc. Przecież wiadomo, że kiedy kogoś nie ma, jego problemy nie istnieją. Jutro porozmawiamy. Dobranoc. Pocałowałam koc w miejscu, w którym zapewne znajdował się czubek głowy córki i ruszyłam kontynuować obchód. Pokój po lewej, królestwo mojego syna. Kuba oczywiście również nie spał. Zgarbiony, z dłonią na komputerowej myszce, rozwalał kolejnego wirtualnego przeciwnika w grze, w której dyplomacja i metody pokojowe z pewnością nie były wysoko punktowane. Położyłam obok niego na biurku zabrany małej tablet. Kaja znowu grała zamiast czytać. Prosiłam cię, żebyś jej nie dawał. Kuba, nie odrywając wzroku od ekranu, mruknął pod nosem coś, co równie dobrze mogło oznaczać mamo, przesadzasz. Jak mamo, przeszkadzasz. Słucham?
Sama sobie bierze.
To nie możesz lepiej schować? Usiądź prosto, dodałam, czując, że brnę w ślepą uliczkę. A ty nie możesz jej zabronić? Syn posłał mi spojrzenie pełne irytacji, a jego plecy nie drgnęły ani o milimetr.
Tylko tak wiesz, skutecznie.
Poczucie wychowawczej klęski, które nie opuszczało mnie, odkąd pierwszy raz próbowałam nakarmić piersią głodnego noworodka, gwałtownie przybrało na sile. Jutro porozmawiamy, powiedziałam stanowczym tonem. A teraz proszę spać. I poszłam sobie. Nie uważam, żeby macierzyństwo było moim powołaniem. Jasne, że jak większość kobiet chciałam założyć rodzinę. Marzyłam o pięknym domu w wielkim ogrodzie, przystojnym, kochającym mężu, dwójce uroczych dzieci i psie. Nie wiem właściwie skąd się takie marzenia biorą, ale z pewnością nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Przede wszystkim nie istnieje pojęcie dwójka uroczych dzieci. Jedno dziecko, tak. Jedno dziecko ma szansę bywać urocze, choć też nie dłużej niż przez kwadrans dziennie. Ale pojęcie dwoje uroczych dzieci jest wewnętrznie sprzeczne. Dwoje dzieci to ciągłe kłótnie, podszczypywanie, wyrywanie sobie zabawek, wkładanie palców w oko i skarżenie. Dwoje dzieci to również dwa razy większe możliwości zgubienia się w supermarkecie i pewność, że jeżeli nie jedno, to drugie w samym środku zakupów będzie chciało siku. Dwoje dzieci to dwa razy więcej prania, prasowania oraz odmienne gusta kulinarne. Idę o zakład, że każda kobieta, która zdecydowała się na drugie dziecko, żeby mieć uroczą parkę, prędzej czy później poczuje się nabita w butelkę. Tak jak ja. Koc, pomyślałam. Muszę się schować pod kocem. I pewnie by mi się to udało, gdyby nie fakt, że na mojej drodze do sypialni po raz kolejny stanęła kobyła. Tym razem nie udało mi się odskoczyć i dostałam lustrem w prawą skroń. Boleśnie. Ty małpo wredna! Warknęłam, choć obrzucanie szafy inwektywami to zajęcie bez sensu. Zobaczysz. Jeszcze kiedyś pożałujesz! Nacisnęłam ramieniem na drzwi, próbując je domknąć. Coś jednak stawiało opór. Tym czymś okazał się rękaw beżowego garnituru Tomasza. I nagle cała złość i irytacja na kobyłę przeszły mi jak ręką odjął, a ich miejsce zajęła panika. Cholera jasna. Garnitur był Tomka ulubionym. Niestety, kilka dni temu paskudnie poplamił go kawą, po czym wręczył mi, podkreślając, że chce go mieć z powrotem na poniedziałek. Była wtedy jakaś siódma wieczór, a o tej porze nasza lokalna pralnia jest już zamknięta, więc postanowiłam oddać garnitur do czyszczenia następnego dnia, po czym schowałam go do szafy, a jak mi coś niknie z oczu, to mogiła. Tak więc następnego dnia o nim zapomniałam. Jeszcze następnego również, w efekcie mieliśmy sobotę wieczór, a garnitur wciąż wisiał brudny w szafie. Wizja poniedziałkowego poranka i konfrontacji z mężem na chwilę mnie sparaliżowała. Odruchowo skuliłam się w sobie i przygryzłam wargę. Sprawa nie wyglądała dobrze. Pralnia w Podkowie jest w weekendy zamknięta, a walka z plamami metodą chałupniczą nie wchodziła w grę. Na szczęście po panice przyszła mobilizacja. Zaczęłam gorączkowo szukać w głowie rozwiązania i nagle wyświetlił mi się wielki, zielony neon Janki. Oczywiście! Tylko tam! Zwłaszcza, że na jutrzejsze popołudnie Tomasz zaplanował kino z dziećmi. Przed seansem wrzucę garnitur do pralni. Po seansie odbiorę. Błogosławione usługi ekspresowe. Błogosławione i podwójnie płatne. Ale trudno. Jakoś to może udźwignę. I oczywiście nie miałam na myśli finansów, tylko uszczypliwe uwagi Tomka na temat mojego zapominalstwa i rozrzutności. W poczuciu, że otarłam się o katastrofę, wyjęłam garnitur z szafy i zaczęłam odruchowo przeszukiwać kieszenie. Zapewne w przypadku prania chemicznego to, czy są one pełne czy puste, nie ma dla jakości procesu większego znaczenia, jednak wieloletni nawyk sprawdzania ciuchów przed włożeniem do pralki zrobił swoje. Wiadomo, nic tak nie potrafi popsuć humoru pani domu jak chusteczka higieniczna uprana z czarnymi dżinsami. Najpierw wsunęłam dłoń w lewą kieszeń, potem w prawą. Pod palcami zaszeleścił mi papier o charakterystycznej strukturze sklepowego kwitka. Wyjęłam go. Zwykły paragon z Empiku. Już miałam zmiąć w kulkę i wyrzucić do kosza, kiedy mój wzrok przykuły cyferki widniejące na samym dole. 375 złotych. Gdyby to był kwitek z jakiegoś sklepu z ciuchami, kwota nie zwróciłaby mojej uwagi. Tomasz często kupował sobie ubrania, właściwie miał ich dużo więcej niż ja. Ale Empik? Przecież ostatnio w domu nie pojawiły się ani nowe filmy, ani płyty, ani książki, których za 375 złotych musiałoby być przynajmniej kilka. Z ciekawości przebiegłam więc wzrokiem rachunek w poszukiwaniu nazwy towaru. Chanel Allure. Woda perfumowana. Nie brzmiało jak tytuł filmu. Ani tytuł książki, niestety. Zdziwienie, że w Empiku sprzedają perfumy, natychmiast ustąpiło miejsca kolejnemu. Tomek kupił perfumy? Za prawie 400? Ale dla kogo? Bo przecież nie dla mnie. Ja przez 13 lat małżeństwa nie dostałam od niego żadnych perfum. Kupował mi oczywiście prezenty pod choinkę, a nawet czasami na urodziny, ale należały one zawsze do kategorii praktyczne, a maksymalny pułap cenowy wynosił 100 zł. Na przykład na gwiazdkę rok temu dostałam od niego elegancką, drewnianą deskę do krojenia. Tyle w temacie. Zatem jeżeli nie kupił tych perfum dla mnie... Poczułam, że robi mi się słabo. Madziu, spokojnie, pomyślałam, oddychając głęboko. Przecież to nie oznacza jeszcze, że ma kochankę. Może kupił te perfumy w pożegnalnym prezencie dla kogoś, kto właśnie odchodził z firmy. Albo czekając do kasy w Empiku wziął z blatu odruchowo wydruk zostawiony przez poprzedniego klienta. Obecność tego świstka można wytłumaczyć na wiele sposobów. Gówno prawda, zreflektowałam się natychmiast. Od kupowania pożegnalnych prezentów Tomasz ma sekretarkę. A chowanie po kieszeniach cudzych kwitków to absurd. Rusz się, zrób mu awanturę, wydrap mu oczy, na co czekasz? Wzięłam kilka głębokich oddechów, żeby się nie rozryczeć i trzymając papierek w dwóch palcach, jak najdalej od siebie, ruszyłam z powrotem na dół. W holu u stóp schodów leżał nasz pies, Alf. Włochate ciele, którego nie zauważyłam, bo jego brązowe futro idealnie zlewało się z kolorem klepki. Niestety, on również mnie nie zauważył, choć moje futro nie zlewało się z niczym. W efekcie o mało się o niego nie zabiłam. Zahaczony nogą przeciągnął się leniwie, rysując pazurami po podłodze, a lakier super strong, taki jakiego używa się na boiskach do koszykówki, aż jęknął. A potem spojrzał na mnie jednoznacznie. Pies, nie lakier. Nie. Rzuciłam histerycznie, rozpoznając bez pudła charakter tego spojrzenia. Nigdzie nie idziemy. Leżeć! Podeszłam do drzwi gabinetu i chociaż serce łomotało mi jak szalone, nacisnęłam klamkę. Tomasz siedział za biurkiem. Wielkim, nowoczesnym meblem, na którego blacie panował zawsze przygnębiający porządek i pisał coś na komputerze. Moje nagłe pojawienie się sprawiło, że przestał uderzać w klawisze, wyprostował się i przeniósł wzrok z ekranu na mnie. Nabrałam więc powietrza i zaatakowałam. Tomek? Dziwne. Mój głos wcale nie brzmiał mocno i oskarżycielsko. Zamiast wykrzyknika na końcu wyszedł mi znak zapytania. Pracuję. Coś ważnego? Chciałam się spytać. To znaczy, chciałam powiedzieć. Zacisnęłam palce na kwitku. No słucham. W głosie mojego męża pojawiło się zniecierpliwienie. Wychodzę z psem. Odwróciłam się na pięcie i wybiegłam z pokoju. Jaka ja jestem żałosna. Jaka żałosna. Zamiast rzucić się facetowi z pazurami do oczu, zamiast zrobić karczemną awanturę, zamiast mu wystawić walizki za drzwi, potrafiłam się tylko poryczeć. Trzęsła mi się broda, trzęsły ręce, co w połączeniu ze łzami napływającymi do oczu praktycznie uniemożliwiało przypięcie smyczy do obroży psa. W końcu po kolejnej próbie poddałam się i wypuściłam go na ulicę luzem. Alf popędził radośnie do najbliższej latarni, a ja za pomocą ostatniej chusteczki higienicznej, którą przez przypadek znalazłam w kieszeni, spróbowałam doprowadzić twarz do porządku. Z mizernym skutkiem. Akacjowa, przy której mieszkamy, łączy dwie podkowy, wschodnią i główną. Po chwili wahania ruszyłam w prawo, w kierunku wschodniej. Tam o tej porze nikt nie powinien się kręcić, a ja nie chciałam, żeby ktokolwiek zobaczył mnie zasmarkaną. Bo daję głowę, że gdyby tak się stało, następnego dnia pół miasta zastanawiałoby się nad powodem mojej rozpaczy. Niestety zapomniałam, że kiedy mi na czymś bardzo zależy, dzieje się dokładnie odwrotnie. Nie zdążyłam przejść nawet 5 metrów, kiedy naprzeciwko mnie pojawiła się kobieta. Wysoka, szczupła, w białym, rozpiętym prochowcu, którego poły trzepotały wokół jej nóg jak skrzydła łabędzia, zmierzała w moją stronę energicznym krokiem, stukając szpilkami o asfalt.
Alf!
Wrzasnęłam odruchowo. Naprawdę, lepiej, żeby się z nią nie spoufalał. A zwłaszcza, żeby się nie spoufalał z jej jasnym płaszczem. Psi głupek wypadł z krzaków po drugiej stronie ulicy zziajany, z wywieszonym językiem i kawałkami zeschłej trawy w sierści. Do mnie! Klepnęłam otwartą dłonią w udo. Była to jedna z niewielu komend, na które reagował. Czasami. Na szczęście tym razem podbiegł i zatrzymał się przede mną, patrząc wyczekująco. Zanim się zorientował, że nie mam dla niego ani piłeczki, ani nawet marnego patyka, chwyciłam go za obroże i zaczęłam uspokajająco klepać po karku. Skupiona na psie, nagle zarejestrowałam, że stukot obcasów się urwał, a powietrze wokół mnie wypełnił intensywny zapach perfum. Przepraszam. Podniosłam wzrok. Kobieta, która stała teraz o pół metra ode mnie, mogła mieć 30, może 35 lat. Zwróciłam uwagę na jej nienaganną figurę, odważny dekolt obcisłej sukienki i błękitny wisiorek, w którym odbijało się światło najbliższej latarni. W mojej głowie na moment pojawiło się skojarzenie dalekie, nieuchwytne. Może gdybym była w lepszej formie, spróbowałabym to skojarzenie odnaleźć, wydostać z pamięci. Ale nie byłam w lepszej formie. Byłam w formie fatalnej. Jedyne, na czym potrafiłam się teraz skupić, to mechaniczne poklepywanie psa. Szukam stacji kolejki. Coś dziwnego było w tym głosie. I nagle zdałam sobie sprawę, że kobieta, tak jak ja, musiała przed chwilą płakać. Prosto, na końcu ulicy w prawo, po lewej stronie, zobaczy pani przystanek. Alf zaczął przestępować z łapy na łapę i wachlować ogonem. Kobieta odsunęła się i nerwowym ruchem odrzuciła do tyłu długie, jasne włosy, odsłaniając twarz. W żółtym świetle latarni zauważyłam ciemne smugi tuszu, rozmazanego na policzkach i opuchnięte od łez powieki. W odruchu współczucia chciałam nawet zaproponować chusteczkę, ale przypomniałam sobie, że jedyna, jaką dysponuję, nie nadaje się raczej do tego, żeby się nią dzielić. Zresztą i tak było za późno. Kobieta bez słowa podziękowania ruszyła w kierunku, który jej wskazałam. Szła szybko, prawie biegła, poprawiając jednocześnie zsuwający się z ramienia pasek maleńkiej czarnej torebki z charakterystycznym zapięciem w kształcie połączonych liter C. Mogłam się założyć o całkiem spore pieniądze, że ona również płacze przez faceta. Patrzyłam za nią jeszcze przez chwilę, a potem puściłam psa i skręciłam w prawo, w Topolową. Jakoś mi się nie śpieszyło do domu.